Będziemy czytali dzisiaj z drugiego listu Pawła do Koryntian, z 4 i 5 rozdziału. 4 rozdział od 16 wiersza, 5 rozdział do 10 wiersza. Drugi list Pawła do Koryntian. 4 rozdział czytamy od 16 wiersza. Dlatego nie upadamy na duchu, bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Albowiem nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam się ogromną obfitość wiekuistej chwały, nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne. Albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne. Wiemy bowiem, że jeśli ten namiot, który jest naszym ziemskim mieszkaniem, się rozpadnie, mamy budowlę od Boga, dom w niebie, nie rękoma zbudowany, wieczny. Dlatego też tym doczesnym wzdychamy, pragnąc przyoblec się w domostwo nasze, które jest z nieba, jeśli tylko przyobleczeni, a nie nadzy będziemy znalezieni. Dopóki bowiem jesteśmy w tym namiocie, wzdychamy, obciążeni, ponieważ nie chcemy być zewleczeni, lecz przyobleczeni, aby to, co śmiertelne, zostało wchłonięte przez życie. A tym, który nas do tego właśnie przysposobił, jest Bóg, który nam też dał jako rękojmię ducha. Więc też zawsze jesteśmy pełni ufności i wiemy, że dopóki przebywamy w ciele, jesteśmy oddaleni od Pana, gdyż w wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy. Jesteśmy więc pełni ufności i wolelibyśmy raczej wyjść z ciała i zamieszkać u Pana. Dlatego też dokładamy starań, żeby niezależnie od tego, czy mieszkamy w ciele, czy jesteśmy poza ciałem, jemu się podobać. Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje, dokonane w ciele, dobre czy złe. Na samym początku tego fragmentu apostoł Paweł dokonuje rozróżnienia na zewnętrznego i wewnętrznego człowieka. I to rozróżnienie, no dla kogoś, kto czyta Biblię na co dzień, może jest czymś takim, do czego już zdążyliśmy się przyzwyczaić i z czymś osłuchać. Niemniej jednak musimy się zgodzić, że no, brzmi to tak troszeczkę dziwnie i pewnie warto się chwilę zastanowić, o co tak naprawdę z tym wewnętrznym i wewnętrznym człowiekiem chodzi. Czy to są dwie osoby, nie wiem, dwa człowieki mieszkające w sobie nawzajem, nie wiem, przenikające się nawzajem. Tutaj jest jeszcze mowa, że ten zewnętrzny to jest taki zniszczony i jakiś taki no, nieciekawy, ten wewnętrzny to jest taki właśnie fajny, taki świeży, taki pełen życia. No, komu się to może skojarzyć z taką matrioszką, która jest gdzieś tam wystawiona na straganie i wiemy, że to się składa, to jest taka lalka radziecka, która zawiera w sobie mniejsze lalki i to rzeczywiście może tak wyglądać, że się weźmie tą matrioszkę, to ta zewnątrz to może być już jakaś taka trochę przykurzona, dotykana przez klientów, jakaś taka zabrudzona, niefajna i tak jak się by ją otworzyło, odrzuciło, to w środku będzie taka fajna, czysta, błyszcząca, jeszcze można powiedzieć nieużywana. Czy o coś takiego tutaj chodzi? Albo czy też chodzi o to Pawłowi, że jeden z tych ludzi bo jest tym właściwym człowiekiem, a drugi jest tym jakimś takim pozornym, albo jakimś takim, którego istnienie powinniśmy ignorować, albo w ogóle nie zauważać. Jak to z tym jest? I ile tych ludzi jest? Ile tych człowieków jest w człowieku wierzącym i jak to jest z tą istotą wierzącego człowieka? Zastanowimy się dzisiaj na tym chwileczkę. Nie będziemy oczywiście tutaj poruszać wszystkich aspektów tej tak naprawdę bardzo głębokiej prawdy. Natomiast ograniczymy się do kilku rozważań właśnie wynikających z tego fragmentu, bo akurat ten fragment zawiera wiele myśli na temat właśnie tego, co to jest człowiek wewnętrzny i co to jest człowiek zewnętrzny. I myślę, że również odpowiada na pytanie, jak te dwa człowieki mają, jaka jest relacja między nimi, w jaki sposób no, jest to możliwe, że no, jakoś jesteśmy w stanie znieść to jakieś takie, można powiedzieć, rozdwojenie naszej natury i w tym wszystkim je zwariować. No bo generalnie panuje powszechna opinia, że jak człowiek zaczyna gdzieś tam funkcjonować w jakichś równoległych światach, równoległych rzeczywistościach, mieć rozwojone myśli, rozwojone jaźni, to już się kojarzy z jakąś chorobą psychiczną. No. Zobaczymy, że ludzie wierzący rzeczywiście funkcjonują w trochę rozdwojonym świecie, ale nie oznacza to, że zwariowali. Mam nadzieję, że to nam się uda tutaj ładnie zauważyć i wykazać. Najpierw może parę słów na temat tego, co ten fragment mówi na temat człowieka zewnętrznego. I już na początku, już w tym 16 wierszu mamy taką pierwszą ważną myśl, pierwszą prawdę prostą, oczywistą, że zewnętrzny człowiek niszczeje, starzeje się, niszczeje, raczej zmierza do śmierci, do unicestwienia, niż w kierunku przeciwnym. Pozwolę sobie tutaj na dosłownie dwa komentarze do tej myśli. Jeśli chodzi o to niszczenie, to oczywiście jest to immanentna część tego, że ten zewnętrzny człowiek należy do świata fizycznego. Świat zewnętrzny jest piękny, ciekawy, ale zarazem no, ma taką cechę, że wszystko, co w nim żyje przez jakiś czas, potem obumiera. W miarę jak żyje, się starzeje, ulega zniszczeniu, ulega zużyciu. I wiemy doskonale, że nasze zdrowie, nasze siły, również jakieś takie nasze psychiczne zdolności i możliwości, no, raczej z czasem ulegają osłabieniu, a nie wzmocnieniu. Jesteśmy wrażliwi na to wszystko, tym procesom, tym prawom, można powiedzieć, podlegamy. To jest prosta, jasna sprawa. Taką dodatkową rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę, a która wynika właśnie z listu Pawła, jest to, że gdy Paweł mówi o jakimś takim procesie zniszczenia, którym on sam podlega, to często też to wiąże z faktem swojej służby dla Boga. Wcześniej już nie będziemy tego czytać, bo musielibyśmy praktycznie no, całe spojrzeć na całość listów Pawła, w dużym stopniu na całość listów do Koryntian, aby mieć pełny obraz tego, ale na początku 4 rozdziału nawet apostoł Paweł mówi sporo na temat swoich doświadczeń, prześladowań i trudności, jakie znosił. I Paweł jak gdyby nie pozostaje w jakimś złudzeniu co do tego, że to nie wywiera na nim jakiegoś piętna. Paweł nie pisze, że jestem prześladowany, bity, topiłem się, byłem często gdzieś tam w głodzie, nie dosypianiu, ale Bóg mnie tak wzmacniał, że wiecie, jestem jak młodzieniec cały czas. Nie, wręcz przeciwnie. Paweł raczej sugeruje, że no, z tą jego fizycznością to jest coraz gorzej. I Paweł wskazuje na to, że no, w pewnym sensie zawdzięcza to temu, że służy Bogu. Temu, że służąc Bogu się naraża na niebezpieczeństwa i widzi, że ta jego służba no, często się wiąże z takimi konsekwencjami i to mu bynajmniej nie pomaga. I Paweł wie, że fizycznie jest coraz słabszy i będzie z tym coraz gorzej i że może się to tak naprawdę skończyć różnie. To taki mały komentarz a propos jakichkolwiek pomysłów, jakie czasami my mamy, że właśnie nasza wiara i nasze życie duchowe wzmacniają nasze ciało i naszą kondycję fizyczną. No, może tak być, ale nie zawsze tak jest. Czasami jest wręcz przeciwnie. Nie chcę powiedzieć przez to, że no, tylko wtedy, kiedy służymy Bogu, to na przykład nasze ciało szybciej się zużywa, bo równie dobrze możemy na przykład nasze ciało wykończyć przez jakieś różne złe, grzeszne przyzwyczajenia. Ale generalnie no, służba Bogu, chodzenie za Bogiem to często stres, to często poświęcenie, to często wyrzeczenie. I nie jest tak, że Bóg nam daje gwarancję, że nasze ciało fizyczne pozostanie tutaj nienaruszone, cokolwiek by nas nie spotkało. Nie. Zewnętrzny człowiek niszczeje, niszczeje również zewnętrzny człowiek wiernego sługi pańskiego. Zewnętrzny człowiek człowieka wierzącego, który szczerze chce chodzić za Bogiem, szczerze przejmuje się chodzeniem za Bogiem, szczerze się przejmuje swoją wiarą, wiarą swoich bliskich, kondycją Kościoła i tym wszystkim, co się wiąże właśnie z chodzeniem za Panem. Tak kontynuując te rozważenia, możemy w zasadzie powiedzieć, że ten nasz zewnętrzny człowiek to nasze ciało i cała nasza fizyczność. W zasadzie tutaj akurat te słowa nie występują, ale można tutaj postawić znak równości. I tutaj mamy zaraz następną myśl, która wskazuje na to, że to ciało jest naszym ziemskim mieszkaniem. Tutaj do tego nawiązuje początek 5 rozdziału. Wiemy bowiem, że jeśli ten namiot, który jest naszym ziemskim mieszkaniem, się rozpadnie, mamy budowlę od Boga, no w niebie nie rękoma zbudowany wieczny. Na marginesie tutaj w oryginale nie występuje jakieś rozróżnienie znaczy nie ma słowa namiot, jest po prostu to samo słowo użyte na określenie tego domostwa, naszego ziemskiego domostwa, czyli naszego ziemskiego ciała i jest to samo słowo użyte na to domostwo, którym zostaniemy przyobleczeni wtedy, kiedy otrzymamy życie wieczne i już nasze wieczne uwielbione ciało. Tak porównałem różne tłumaczenia i taka ciekawostka, tłumaczenie tłumacze protestanccy upodobali sobie tutaj słowo namiot i wszyscy to tłumaczą jako namiot, chcąc jakby przez to podkreślić właśnie no, to oczywiście przemijalność. To nie jest złe tłumaczenie, tylko zwracam uwagę na to, że no, on tutaj jest, sobie tłumacze pozwalają na pewną, na odrobinę własnej fantazji. Tłumacze katolicy raczej tutaj właśnie bardziej jak gdyby zgodnie z myślą oryginału tłumaczą po prostu to na ziemski przybytek i niebieski przybytek. No ale to jak gdyby tutaj niewiele nam zmienia, to tylko jako ciekawostka. Co ważne jest to, że no tutaj jest mowa o naszej fizyczności, o naszym ziemskim ciele i wszystko to, co się z tym wiąże, bo tu bynajmniej nie chodzi tylko o ciało w sensie tego, co jest materialne i można dotknąć, do tego sobie powiemy za chwilę, ale apostoł Paweł wyraźnie tutaj stwierdza, że to jest, że to istnieje, że to nie jest jakaś iluzja, że to nie jest coś, co powinniśmy ignorować, udawać, że tego nie ma. To po prostu jest. To jest nasze ziemskie mieszkanie. My z jego ograniczeniami wzdychamy, czasami cierpimy, widzimy jego przemijalność, ale póki co ono jest naszym mieszkaniem. I teraz, choć tak wiele tutaj można powiedzieć, wiąże się z tym niedoskonałości i widzimy tak wiele mankamentów tego naszego obecnego stanu, jaki jest tutaj na ziemi, to chcę zwrócić uwagę na jedną ważną rzecz. O ile można poczynić znak równości pomiędzy zewnętrznym człowiekiem, a właśnie jego fizycznością i ciałem, to nie można postawić znaku równości pomiędzy zewnętrznym człowiekiem, a grzechem. To nie jest tak, że zewnętrzny człowiek równa się grzech. Zewnętrzny człowiek jest podatny na grzech, zewnętrzny człowiek ulega grzechowi, ale to nie oznacza, że człowiek zewnętrzny w tym momencie, że można go skreślić jako coś, co jest po prostu tylko grzechem i samym grzechem. Prosty argument. Pan Jezus chodząc po ziemi, chodził, można powiedzieć, miał też tego swojego zewnętrznego człowieka, no był prawdziwym człowiekiem, a mimo to nie zgrzeszył. Pan Jezus nie popełnił grzechu w naszym zewnętrznym ciele. Druga sprawa, Słowo Boże wzywa nas wręcz do tego, abyśmy tutaj służąc, chodząc tutaj na ziemi, chodząc w naszym zewnętrznym człowieku, nie grzeszyli, a czynili dobre rzeczy. Zwróćmy uwagę na wiersz 10, ten ostatni wiersz tego fragmentu, który dzisiaj rozważamy. My wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje dokonane w ciele, dobre czy złe. Zwróćmy uwagę na to, że Pan Jezus nas oceni na podstawie tego, jak sobie radziliśmy w tym naszym zewnętrznym człowieku. To nie sztuka prowadzić święte, bezgrzeszne życie w Bożym ciele i w Bożym duchu. To w takim stanie będziemy funkcjonować w wieczności. Cała sztuka polega na tym, że będąc tutaj, w tych naszych ograniczeniach, będąc tutaj takim, jakim jesteśmy, mamy czynić dobrze. I jest to możliwe i co więcej, zostaniemy z tego rozliczeni. Oczywiście jest tutaj mowa nie o takim popularnie rozumianym sądzie ostatecznym, gdzie powiedzmy sobie będą się jakieś takie straszne rzeczy działy i tam większość ludzi gdzieś tam zostanie potępiona i zesłana w otmęta piekielne. Jest tutaj mowa jest to tutaj zwane sądem Chrystusowym, gdzie no, natomiast można się spodziewać, że ludzie wierzący no, w jakiś sposób zostaną, można powiedzieć, ocenieni na zasadzie zbawiony, niezbawiony, ale trochę według takich ilościowych kryteriów właśnie na zasadzie tego, jak sobie radzili w tym ciele, jak funkcjonowali, można powiedzieć, w tej roli, do której zostali powołani wtedy, kiedy zostali powołani przez Boga. Także pamiętajmy o jednej rzeczy, że istnienie, przed chwilą powiedzieliśmy, że człowiek zewnętrzny to jest coś, co istnieje, coś, czego nie można ignorować, lekceważyć, udawać, że go nie ma, ale wszystkie te ograniczenia wynikające z naszej fizyczności, z tego, że mamy tego zewnętrznego człowieka cały czas w sobie, nie mogą być przyjmowane jako wymówka do tego, by ulegać grzechowi. Wręcz przeciwnie, naszym celem powinno być robienie tego, co się Bogu podoba. I tutaj, jeśli spojrzymy na wiersz poprzedni, to apostoł pisze coś takiego, niezależnie od tego, czy dokładamy wszelkich starań, żeby niezależnie od tego, czy mieszkamy w ciele, czy jesteśmy poza ciałem, jemu się podobać. Czyli tutaj jest wyraźna wskazówka na to, że w tym ciele, w tym naszym życiu można się Bogu podobać i to powinno być naszym zadaniem. Można tutaj powiedzieć dalej, że powołaniem naszym w tym zewnętrznym ciele jest właśnie posłuszeństwo Bogu, pełnienie dobrych uczynków, aktywna chrześcijańska służba, aktywna Boża służba, a nie na przykład jakaś wyczekująca medytacja przyjmująca założenie, no, że ja jestem teraz w tak beznadziejnym stanie, że ja nic zrobić nie mogę i najlepiej po prostu jakoś przetrwać do końca, byleby tylko się znaleźć z Bogiem w niebie. Teraz kilka takich, teraz małe nawiązanie do tego, jak na ciało i patrzy człowiek i troszeczkę filozofii. Wbrew pozorom wielu ludzi nie lubi swojego ciała i to mówię tu o ludziach świeckich. A filozofowie to w zasadzie od zarania dziejów zawsze, to oni zawsze właściwie można powiedzieć, że rodzili się po to, by piętnować i gardzić swoje ciało, tym swoim ciałem. Taki wielki filozof Platon, który notabene no, zaraził całe chrześcijaństwo swoimi naukami, powiedział, że ciało jest więzieniem dla duszy i w zasadzie dusza jest w ciele za karę i jedyne, co dla duszy będzie dobre, to oczywiście się od tego ciała uwolnić. Dlatego jak apostoł Paweł głosił tym mądrym Grekom w Atenach, to go słuchali. Nawet jak mówił o tym, że jest jeden Bóg, to go słuchali, jak mówił o tym, że on tego Boga ogłasza, to go słuchali, ale jak im powiedział, że ciało musi zmartwychwstać, to powiedzieli, no człowieku, to wiecie, z czym ty do nas przychodzisz? No to my tutaj stworzyliśmy cały system, by się uwolnić od ciała, a ty mówisz, czekasz na to, że to twoje ciało, że twoja dusza ma wrócić do tego więzienia, z którego my się czekamy na to, aby zostać uwolnieni. Zwróćmy uwagę na to, że Biblia tutaj ma trochę inną perspektywę i owszem, nie pozostawia złudzeń co do kondycji i słabości ciała, w pewnym sensie ciało nas więzi, ale to nie jest tak, że my jesteśmy jak piękny motylek w kokonie naszego ciała, tylko czekamy, aż wlecimy w niebiosa, będziemy sobie fruwać z takimi szerokimi, kolorowymi skrzydełkami. My nie jesteśmy istotami, my nie jesteśmy duchami. My nie jesteśmy jakimiś ezoterycznymi istotami należącymi bardziej do świata idei niż do świata realnego. My jesteśmy przeobleczeni w jedno ciało, a naszym przeznaczeniem jest i drugie ciało. Bóg nas przeoblecze w drugie ciało i w tym momencie ta rozważanie o cielesności nie polega w przypadku wierzącego człowieka na tym, że on czeka na to, by się od czegoś uwolnić, ale raczej czeka na to, aż Bóg go przeobrazi, Bóg go jak gdyby na nowo przyodzieje, da mu nowe ciało, które będzie tym docelowym, ostatecznym ciałem. To jest może subtelna różnica, ale bardzo istotna, bo musimy pamiętać o tym, że u podstaw naszej wiary jest zmartwychwstanie. Chrystus zmartwychwstał i mamy zmartwychwstać. My mamy zmartwychwstać, a nie czekać na to, że będziemy sobie gdzieś tam fruwać jak motyle po obłokach, właściwie nie wiadomo po co i na co i w jakim celu. Tak więc to ciało nasze zewnętrzne ma swoje ograniczenia, ale jest i będzie. I tak jak powiedzieliśmy przed chwilą, no, to nie jest tak, że ono jest tak beznadziejne, że powinniśmy na nie machnąć ręką. Wręcz przeciwnie, jak gdyby nasze zadanie polega na tym, aby w pewnym sensie sobie w tym ciele radzić. Oczywiście jak radzić, no to za chwilę sobie powiemy i wiadomo, że to nie chodzi o to, że mamy sobie sami radzić, no, ale mamy Bogu służyć w tym ciele. Tylko tak, żeby tutaj znowu nie przesadzić w drugą stronę, apostoł Paweł wyraźnie stwierdza w wierszu 6 i 7, że jednak to ciało no, bardzo nas ogranicza. Wiersz 6 i 7. Więc zawsze też jesteśmy pełni ufności i wiemy, że dopóki przebywamy w ciele, jesteśmy oddaleni od Pana. Czyli przed chwilą mówiliśmy, że mamy czynić w tym ciele dobrze, że wręcz będziemy osądzeni za uczynki w ciele, ale z drugiej strony mamy świadomość, że to nie jest aż tak, że my z tym ciałem to możemy zawojować cały wszechświat. No bo apostoł Paweł mówi wyraźnie, że jesteśmy oddaleni od Pana, gdyż w wierze, a nie w pielgrzymowaniu, gdyż w wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy. Zewnętrzny człowiek jest jednak tą barierą, która nas oddziela od Boga i tutaj słusznie czujemy to ograniczenie. Warto o tym pamiętać i warto też nie mieć wobec tego naszego ciała nadmiernych oczekiwań. Nie można go ignorować, nie można udawać, że go nie ma. Jesteśmy już tak duchowi, że w zasadzie nie ma już w ogóle w nas nic cielesnego, ale też nie można tutaj mieć nadmiernych oczekiwań. Jesteśmy oddzieleni, można powiedzieć, że stanem domyślnym naszego ciała jest oddzielenie od Boga. To tylko przez Bożą łaskę możemy w jakiś sposób w tym ciele się do Boga zbliżyć, ale w domyślny stan człowieka jest taki, że jest on poza Bogiem. Dwie refleksje związane z tym faktem. No po pierwsze, musimy mieć świadomość naszych ograniczeń. Jeśli chodzi chociażby o poznanie Boga. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian 13 rozdziale mówi wyraźnie o tym, że nasze poznanie jest cząstkowe, nasza wiedza jest cząstkowa, prawda? Że dopiero poznamy, dopiero w przyszłości zobaczymy. Nie stworzymy zatem doskonałej teologii tutaj na tym świecie. Nie wytłumaczymy sobie wszystkiego na tym świecie. Nie zrozumiemy wszystkiego odnośnie Boga na tym świecie. Wiele rzeczy pozostanie kwestią naszej wiary, kwestią naszego zaufania Boga, a nie na przykład rozumowego, teologicznego, logicznego czy filozoficznego wytłumaczenia. Druga sprawa, może nawet ważniejsza. Nie unikniemy w naszym życiu ciemnych dolin. Musimy pamiętać o tym, że społeczność z Bogiem, ta bliska relacja z Bogiem jest cały czas jak gdyby no, w napięciu, cały czas jak gdyby jest warunkowa, wynika z Bożej łaskawości, wynika z naszego pragnienia. Natomiast nie jest tak, że jak gdyby jesteśmy stworzeni do tego, aby być zawsze blisko, aby być zawsze z Bogiem. Dlatego będą ciemne doliny, dlatego będą sytuacje niezrozumiałe, dlatego będą poczucia, że Bóg nas opuścił. Czytajmy psalmy, o czym są psalmy? Bo ma psalm, że człowiek się czuje opuszczony przez Boga. Gdyby tak to czytać. I zmaga się z tym, szuka Boga, wraca Boga. Oczywiście Bóg odpowiada, Bóg reaguje, Bóg okazuje łaskę, ale bardzo często właśnie będziemy mieć różnego rodzaju doliny, doły, ciemne chwile, które no po prostu są tylko i wyłącznie prostą konsekwencją tego, że jesteśmy w tym ciele oddaleni od Pana, tak jak mówi apostoł Paweł w 6 wierszu. I jeszcze jeden wniosek z tego wynikający. Skoro tak jest, skoro z tym ciałem tak jest, to ograniczona wartość takich rzeczy jak fizyczne zdrowie, fizyczne powodzenie. Te rzeczy nie przybliżają nas do Pana. Te rzeczy nie powodują, że nadmierna troska o ciało nie przybliży nas do Pana. O tym warto zawsze pamiętać. Nadmierna troska o sprawy doczesne nie przybliży nas do Pana. Stąd wskazany dystans, stąd wskazane pewne jakieś taka ostrożność, nadmierną fascynacją tego, jak co możemy tutaj w ciele osiągnąć. Mówiliśmy już o tym na samym początku, że służenie Bogu, chodzenie za Bogiem niekoniecznie służy naszemu ciału. I to jest prawda, warto o tym pamiętać. Tyle na razie na temat tego człowieka zewnętrznego. Przejdźmy teraz do człowieka wewnętrznego. Zerwijmy tą skorupę, odrzućmy tą zakurzoną zewnętrzną lalkę i zobaczmy, co takiego pięknego mieści się w środku. No, mieści się naprawdę coś wspaniałego i tutaj myślę, że warto chwilę poświęcić temu, żeby zobaczyć, co apostoł Paweł o tym tutaj w tym fragmencie mówi. Już tutaj na samym początku, w 16 wierszu czytamy, że wewnętrzny człowiek odnawia się z każdym dniem. Czyli tutaj mamy odwrotny proces. Człowiek zewnętrzny raczej zmierza ku rozpadowi, zmierza ku śmierci, zmierza ku unicestwieniu. Człowiek wewnętrzny odnawia się, czyli ciągle jest świeży, ciągle wzrasta i staje się coraz mocniejszy. Odnawia się z każdym dniem, czyli dzieje się to tu i teraz. Sprawy dotyczące naszego wewnętrznego człowieka nie są sprawą przyszłości. Oczywiście one są przede wszystkim nakierowane na przyszłość, ale dzieją się tu i teraz. To tu teraz doświadczamy pewnych rzeczy związanych z wewnętrznym człowiekiem. Powiedzieliśmy sobie, że zewnętrzny człowiek jest realny, wewnętrzny człowiek jest tak samo realny. To jest nasza, czy też przynajmniej powinna być rzeczywistość tutaj. Ten człowiek jest oczywiście ukryty. Tutaj w 18 wierszu czytamy nam, którzy patrzymy na to, co widzialne, ale którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne. Albowiem to, co widzialne jest doczesne, a to, co niewidzialne jest wieczne. Czyli jest, wewnętrzny człowiek często jest ukryty, ale jego ukrytość, to, że go nie widzimy, nie oznacza, że nie jest prawdziwy. Jako ludzie wierzący wiemy, że rzeczywistość nie sprowadza się do rzeczy materialnych, więc nie mamy problemu z przyjąć faktu takiego, że to, że pewnych rzeczy nie widzimy, to pewne rzeczy przyjmujemy wiarą, że ich nie ma. Słowo Boże nas naucza wyraźnie, że mamy nową naturę, mamy tego wewnętrznego człowieka i on tutaj jak gdyby równolegle z tą naszą starą naturą jest, żyje i powinien wzrastać i się rozwijać. Chcę tutaj zwrócić uwagę na jeszcze jedną, myślę, dość istotną rzecz. Mówiąc o fizyczności i o wewnętrznym i zewnętrznym człowieku, do zewnętrznego człowieka należy nie tylko nasze ciało, ale też wszystko to, co się z tym ciałem wiąże. Nasze uczucia, nasze emocje, nasze myśli, nawet intelekt, to są rzeczy, które bardziej przynależą do sfery ciała, do sfery fizycznej, niż do sfery duchowej. Wiemy z medycyny, wiemy z nauki, że większość tych rzeczy po prostu no w jakiś sposób wynika z różnego rodzaju procesów fizykochemicznych, które zachodzą w naszym ciele i one należą bardziej do ciała. Wewnętrzny człowiek to nie są nasze myśli, wewnętrzny człowiek to nie są nasze emocje. One mogą być równie złe, mogą być równie skażone, mogą być równie grzeszne, jak to zrobimy w naszym ciele. Wewnętrzny człowiek to jest to, co w nas zaczyna tutaj robić Bóg. To jest jego działanie, to jest jego duch, to jest dzieło Boże. Yy, Także tutaj warto o tym pamiętać, jeszcze do tego nawiążę na koniec, że to, co ukryte, to co od Boga, to co duchowe, to nie to, co odczuwamy, nie to, co myślimy, nie to, co odczuwamy, nie to, co, to co jak gdyby wynika z naszych emocji i z naszych myśli i z naszego intelektu. Te rzeczy tak samo przynależą do ciała, jak nasze ciało. Ale wracając do tego wewnętrznego człowieka, no, on czeka na przeobleczenie. Czeka na przeobleczenie tym docelowym ciałem, wiersz drugi. Dlatego też w tym doczesnym wzdychamy, pragnąc przeoblec się w domostwo nasze, które jest z nieba. Ten wewnętrzny człowiek wie, że to jego, że to nasze zewnętrzne ciało no, nie do końca spełnia swoją rolę. Chce się z niego uwolnić, nie po to, by gdzieś tam fruwać w obłokach, tylko po to, aby po prostu być przeobleczony w tą istotę, stać się tą istotą, do której zostaliśmy przez Boga powołani. Można powiedzieć, do której zostaliśmy stworzeni. To, co Bóg chce z nami zrobić w przyszłości. Wewnętrzny człowiek należy do nowego porządku, ma przed sobą przyszłość i można powiedzieć, że jest to, że z każdym dniem, tak jak tu czytamy, się odnawia, staje się coraz silniejszy. Czas gra na korzyść wewnętrznego człowieka. Czas gra na niekorzyść zewnętrznego człowieka, natomiast gra na korzyść wewnętrznego człowieka. Jeżeli szatanowi nie udało się nas tutaj na tej ziemi pokonać, zastraszyć, powstrzymać przed tym, abyśmy stali się dziećmi Bożymi, no to wiemy, że ostateczny triumf nowego jest po prostu kwestią czasu. To jest tak, jak zastanawiam się, do czego to przyrównać. To jest tak, jak niestłumiona w zarodku rewolucja. Wiemy, że czasami we dzieje mają swoją dynamikę, że jest stary porządek, nowy porządek, czasami coś nowego się kształtuje. I ci, co dzierżą władzę, wiedzą, że jak się pojawiają jakieś rewolucje, to albo się je stłumi w zarodku, albo potem już jest wszystko właśnie kwestia czasu, kiedy to nowe się rozleje i ostatecznie zwycięży. I tak jest, można powiedzieć, z nowym człowiekiem. Nowy człowiek to taka Boża rewolucja. Szatanowi nie udało się tego zdusić w zarodku, więc teraz tylko kwestia czasu, kiedy to ostateczne zwycięstwo nastanie. Tutaj jeszcze chciałem zwrócić uwagę na wiersz 17, albowiem nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Właśnie a propos tego, że czas gra na naszą korzyść. Tu jest też taka trochę gra słów, można to odczytać jako lekkość chwilowego ucisku i wagę, czyli ciężar wiecznej chwały. To, co się dzieje tutaj, to, co jak gdyby no, działa przeciwko naszemu zewnętrznemu człowiekowi, to, co odczuwamy właśnie często jako cierpienie, jako jakieś no, złe doświadczenia, jest tak naprawdę bardzo lekkie w porównaniu z tym, co nas czeka, z tym, do czego jesteśmy powołani. Dlatego sztuką jest nie upadać na duchu, tak jak czytamy na samym początku tego fragmentu, rozważamy. Sztuką jest też właśnie pamiętać, wzdychać, tęsknić do tego, co wieczne. Pamiętać o naszym powołaniu, o naszym docelowym zadaniu. My jesteśmy tutaj, można powiedzieć, w pewnym procesie, w trakcie pewnej wojny, czy jak byśmy to nazwali, rewolucji. No, ci tam się trochę historią interesowali, to wiedzą, że ci rewolucjoniści też często byli gdzieś tam więzieni, prześladowani, ale gdzieś tam w ich duszach zawsze ten płomień rewolucji płonął, bo oni mieli zawsze gdzieś tam na uwadze tą przyszłą szczęśliwość całego świata i to im pozwalało po prostu trwać w swoich poglądach i nie poddawać się. I my w pewnym sensie jesteśmy w podobnej sytuacji. Należymy do tego nowego początku. Mamy w sobie tego wewnętrznego człowieka, który jest zaczątkiem tego naszego początku i tak jak ten młody Ludwik Waryński w celi czy inni po prostu no, musimy po prostu nie poddawać się i widzieć przed sobą cel. Tym naszym celem jest to ciało, nie ten zewnętrzny człowiek tutaj, tylko ten, można powiedzieć, nowy zewnętrzny człowiek, którego otrzymamy od Boga, bo nie mamy złudzeń co do tego, że przy tych wszystkich jak gdyby ważnych prawidłowościach, które dotyczą naszego doczesnego życia, o których sobie mówiliśmy, one przeminą, ale przed nami jest nasz nowy dom, jest nasze nowe ciało, jest nasza nowa istota, na którą czeka nas Bóg w niebie. Jeszcze odnośnie istoty tego naszego wewnętrznego ciała. Powiedzieliśmy już sobie, że to, co wewnętrzne, to nie jest zewnętrzne. To nie nasze ciało, ale też nie nasze myśli, nie nasze emocje, nie nasze uczucia, nie nasze wrażenia, nie to wszystko, co czasami, nie ta cała nasza psychologia. Żadna z tych rzeczy, które się nam często kojarzą z czymś wewnętrznym i duchowym, a które tak naprawdę przynależą do sfery fizycznej. Co w takim razie jest tym wewnętrznym człowiekiem? Wewnętrzny człowiek, to już powiedzieliśmy sobie, wewnętrzny człowiek to dzieło Boże w nas. To, tak jak czytamy na końcu tego 5 rozdziału, nowe stworzenie, które sprawia, że to stare przemija, a nowe powstaje. Można powiedzieć, że wewnętrzny człowiek nosi certyfikat autentyczności Bożego działania. I o tym musimy pamiętać. Jeżeli się odwołujemy do wewnętrznego, to odwołujemy się do tego, co robi Bóg. Odwołujemy się do Bożego dzieła w nas, do Bożej łaski w nas, do Bożej przemiany w nas, do Bożego nowego stworzenia w nas, do Bożego nowego życia w nas. O to tutaj chodzi. Nie chodzi o nasze myśli, emocje i inne rzeczy. To sięgając w głąb, szukamy w nas Boga, szukamy w nas Bożego dzieła, szukamy w nas tego, co robi Bóg. Czytamy w wierszu 5, a tym, który nas do tego właśnie przysposobił, jest Bóg, który nam też dał jako rękojmię ducha. To jest bardzo właśnie ważny fragment, o którym trzeba pamiętać, gdy myślimy o naszej duchowości, o naszym wewnętrznym człowieku. Jesteśmy do tego przysposobieni przez Boga. Odwołuje się to jak gdyby wprost do tego, co Bóg robił w przeszłości, przysposobił. Tutaj można tutaj przywołać całe dzieło zbawienia, które Bóg wykonał po to, aby nas zbawić, ale też właśnie obecności, codziennej obecności Boga poprzez Ducha Świętego w nas. Znowu tutaj wracamy do tego, co się dzieje tu i teraz. Wewnętrzny człowiek to jak gdyby, wewnętrzny człowiek to Boże dzieło, wewnętrzny człowiek to autentyczność Bożego działania i jak gdyby taką pieczęcią, certyfikatem tego, że to jest rzeczywiście Bóg, jest właśnie Duch Święty, którego mamy, który już nas działa i oczywiście on działa jednak podlegając też pewnym ograniczeniom, ale jest, Bóg nam go dał. I jest to ze strony Bożej taka właśnie wielka gwarancja prawdziwości, autentyczności i rzeczywistości tego, co się dzieje w kontekście naszego znaczenia i naszego nowego życia. I dla mnie ten właśnie 5 wiersz jest takim bardzo mocnym oddzieleniem tego, co duchowe, tego, co Boże, od wszelkiej psychologii, od wszelkiej ezoteryki. Na marginesie, ezoteryka zajmuje się generalnie rzeczami, których rzeczywiście nie ma, więc sobie to możemy pozostawić na boku. Natomiast psychologia to jest bardzo ciekawa nauka, ale ona dotyczy bardziej sfery fizycznej, tutaj na naszej fizyczności niż kwestii duchowych i tutaj trzeba być ostrożnym zmieszaniem tych dwóch rzeczy. Natomiast nowe stworzenie to jest to, co Bóg robi w nas i On nas do tego przysposabia, On nam dał swojego ducha, przez Jego Ducha działamy i przez Jego Ducha mamy tego, jesteśmy w tym naszym też wewnętrznym człowieku, jak czytamy z kolei w liście do Efezjan, wezwani do tego, aby być utwierdzony i aby tego wewnętrznego człowieka umacniać i wzmacniać każdego dnia, pamiętając o tym, o czym słyszeliśmy. Mając już teraz taki obraz tego wszystkiego, możemy wrócić do naszego pytania, no, który człowiek zatem jest prawdziwy? No i dochodzimy chyba tutaj do wniosku co do tego, że no, każdy, że jeden i drugi. No, żyjemy w czasach, w których ludzi nie lubi się rzeczy skomplikowanych, ale to jest trochę skomplikowane, przyznacie. No, tak jak powiedzieliśmy, no, mamy dwie natury, ale to nie znaczy, że zwariowaliśmy albo że musimy zwariować, bo to, że mamy dwie natury, to mamy je dlatego, że coś się z nami spodziało, że coś w nas zrobił Bóg, że Bóg nas do czegoś powołał i że Bóg coś z nami robi. Wracając do ludzi wierzących jeszcze na chwilę, pewnie nikt nie ma z problemu. Myślę, że nikt z ludzi wierzących akurat nie ma problemu z tym, że jest wewnętrzny człowiek, że jest Boże dzieło, że jesteśmy powołani. To jak gdyby wszyscy przyjmujemy wiarą i tego się trzymamy. Istnienie wewnętrznego człowieka to jest kwestia wiary. No jeżeli wierzymy, no to niejako przestajemy mieć problemy z tym, że jest wewnętrzny człowiek. Natomiast jeszcze na koniec chciałbym zwrócić uwagę na to, że paradoksalnie czasami trochę więcej problemów mamy z tym, że jesteśmy ciągle w ciele. Pewnie nikt z nas nie miałby nic przeciwko temu, by znaleźć się od razu w stanie docelowym, tak jak tutaj piszę, znowu odwołam się do drugiego wiersza 5 rozdziału. W tym doczesnym ciele wzdychamy, pragnąc przyobec się w domostwo nasze, które jest z nieba. To byśmy chcieli, żeby się to stało, żaden wierzący człowiek chyba nie trzyma się kurczowo ziemi i nie chce, aby tutaj ten jego ziemski stan trwał wiecznie. Natomiast właśnie ta dwoistość natury, o której rozmawialiśmy przed chwilą, no, jest czymś, o czym warto pamiętać, na co warto zwracać uwagę. I tutaj jest też wskazana pewna ostrożność, abyśmy tutaj nie popełniali. Ludzie wierzący nie zawsze sobie radzą ze swoim zewnętrznym człowiekiem i z tą dwoistością natury. Ja tutaj chcę trzy takie przykłady powołać różnych takich czasami dziwnych postaw, do których jako ludzie wierzący mamy skłonności i niech to ostrzeżenie będzie takim trochę ostrzeżeniem na koniec. Wspomniałem już o tym, że akurat życie i chodzenie za Bogiem niekoniecznie służy naszemu zewnętrznemu człowiekowi. Natomiast można spotkać ludzi wierzących, którzy chcieliby z tego ziemskiego, zewnętrznego człowieka zrobić prawie że już tego docelowego człowieka i chcieliby, aby on funkcjonował tak, jakby był naszym docelowym mieszkaniem, aby był zawsze właśnie zdrowy, bogaty, atrakcyjny, sprawny po 90 czy jeszcze później, aby po prostu to ciało rzeczywiście, aby nasz zewnętrzny człowiek był niejako taką widzianą wizytówką wierzącego człowieka, której to atrakcyjność byłaby mierzona właśnie takimi typowo materialnymi kryteriami, jak te, które przywołałem przed chwilą. Więc to jest takie pierwsze niebezpieczeństwo. No, powiedzieliśmy sobie, że my w tym zewnętrznym ciele mamy wiele do zrobienia, ale nie mamy złudzeń co do tego, że ono tak naprawdę nas oddziela od Boga, a nie przybliża i nie ma co przesadzać z tym, żeby tutaj, no nie wiem, stroić je w jakieś nie wiadomo fantastyczne formy. Druga rzecz dotyczy tego, o czym mówiliśmy, a mianowicie powołania naszego do tego, aby w tym ciele czynić dobrze. I świadomości tego, że tak na dobrą sprawę odpowiemy za uczynki popełnione w tym ciele. Nie odpowiemy za uczynki popełnione w ciele duchowym, bo to już można powiedzieć, będzie czymś oczywistym. Natomiast sztuką jest to, aby z Bożą pomocą w tym ciele robić to, co się Bogu podoba. Czasami ludzie wierzący przyjmą taką postawą, jakby się chcieli pozbyć odpowiedzialności za tego zewnętrznego człowieka. No, na zasadzie, ja jestem taki grzeszny, ja jestem tak skażony, ten zewnętrzny człowiek jest taki zły, że w zasadzie, no, jeżeli coś tu ma się cokolwiek dziać, to Boże, Ty zrób wszystko za mnie. No, można to czasami opakować jeszcze w takie nie do końca biblijne nauczanie o tym, w jaki sposób działa łaska Boża i już jest. Pozbywamy się problemu, pozbywamy się odpowiedzialności. Pamiętajmy o tym, że niedomagania, ograniczenia i niedoskonałości naszego zewnętrznego ciała nie zwalniają nas z odpowiedzialności za nasze życie i za to, co w tym życiu i w tym ciele robimy dla Boga. Za czynienie dobra, za służenie Jemu, za spełnianie Jego woli. I jeszcze jedna rzecz, jeszcze jedna taka kwestia, która może być też ostrzeżeniem. Można przyjąć taką postawę i niektórzy wierzący przyjmują taką postawę, że owszem, godzą się z tą dwoistością, bardzo, bardzo przyjmują taką wyczekującą postawę odnośnie przyszłości, natomiast traktują tego zewnętrznego człowieka jako jakiś taki epizod, który trzeba przeczekać. Niekoniecznie nie chuchać i dmuchać na niego, ale z kolei wycofać się i przeczekać. To jest trochę tak, jakby to jest taka gra na czas. No, po prostu niech to już moje życie dojdzie do końca, niech już po prostu będę w tym wewnętrznym docelowym stanie. Nie skupiają się na służbie, nie skupiają się na czynieniu tego, co dobra, raczej się właśnie chętniej rozkliwiają nad swoimi słabościami, ograniczeniami i można powiedzieć, pielęgnują te ograniczenia i tak jak gdyby chcieliby za Pana Boga zdecydować o tym, kiedy ten czas pielgrzymowania tutaj na ziemi się ma skończyć i chcieliby troszeczkę za Pana Boga zadecydować, jakie jest powołanie ludzi wierzących Kościoła i jakie jest nasze zadanie tutaj na ziemi. My tu jesteśmy dla konkretnego celu, dla konkretnego zadania. Bóg nas pozostawił w tym ciele nie dlatego, że nie zdążył wszystkiego zrobić od razu, albo że gdzieś tutaj w procesie nastąpiła jakieś, nie wiem, jakaś niespójność, tylko dlatego, że tak na dobrą sprawę ten okres naszego funkcjonowania, tej naszej dwoistości jest absolutnie krytyczny dla nas, dla naszego powołania, dla naszego życia i również dla naszej przyszłej nagrody, dla tego, co nas czeka w niebie i w przyszłości. Dlatego uważam, że właśnie ważne jest posiadanie takiej dobrej biblijnej perspektywy, My często zwracamy uwagę na to, aby mieć właściwy biblijny obraz Boga, ale tak samo ważne jest to, aby mieć właściwy biblijny obraz człowieka i tego, kim jesteśmy, jako człowiek. Powiedzieliśmy sobie dzisiaj troszeczkę na temat tego, że jest człowiek wewnętrzny, że jest człowiek zewnętrzny. Pokazaliśmy, że są to dwie rzeczywistości, które funkcjonują tutaj i teraz. To nie jest tak, że jeden jest schowany w drugim. To jest tak, że raczej tutaj to nie jest matrioszka, raczej to funkcjonuje tutaj równolegle obok siebie. Jeden raczej zmierza ku destrukcji, dla drugiego czas gra na korzyść i wiemy, że cała nasza przyszłość, można powiedzieć cała inwestycja powinna dotyczyć właśnie tego, co duchowe. Ale jesteśmy zachęceni do tego, aby w tym stanie, w jakim jesteśmy, mając świadomość tych ograniczeń, ale mając świadomość również tego, że mamy w nas zaczątek Bożego dzieła, mamy rękojmię Bożego dzieła w postaci Ducha Świętego, w tym ciele tacy, jacy jesteśmy, Bogu służyć, wykorzystywać dobrze ten czas i tak jak jest powiedziane w 9 wierszu, będąc w tym ciele, Jemu się podobać. Amen.